Chcę zwiastować dzisiaj z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. No nie można powiedzieć, że to jest nieznany fragment Ewangelii, ale ostatnio przeżywam przypowieści Pana Jezusa. Czytamy je, przechodzimy nad nimi i one są oczywiste, ale być może coś więcej możemy się dowiedzieć. Bo któż z was nie słyszał o zgubionej drachmie? Któż z was nie słyszał o zgubionej owcy? Albo któż z was nie słyszał o synu, który był nieroztropny? Każdy z was to słyszał. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Bracia i siostry, taki jest początek ewangelizacji Pana Jezusa. Taki jest początek rozmowy Jego i zwiastowania Jego do ludzi. Jacy ludzie przyszli? Faryzeusze, celnicy i grzesznicy. Chciałem się z wami przyjrzeć bliżej tym ludziom. Celnicy, znienawidzeni przez Żydów. Żydzi, którzy kolaborowali z okupantem. Zbierali pieniądze na Cezara, który kazał się ogłaszać Bogiem, co było dla Żydów niesamowitym bałwochwalstwem i straszną rzeczą. Często kradli z tego, co obrali. Pan Jezus mówił: bierzcie, ile się należy, ale nie kradnijcie więcej od swoich współziomków. Okradali ich normalnie. Nienawidzili ich ludzie. Po prostu to byli zwykli złodzieje. Zwykli złodzieje, którzy wykorzystując swoją pozycję, ułożyło im się w życiu, robili to, co robili. Trudno było ich miłować. Trudno ich było szanować. Wszyscy w społeczeństwie Żydów mieli ich za po prostu normalnych złodziei. Siedzieli też faryzeusze. Wielokrotnie znamy to słowo faryzeusz. Faryzeusz pochodzi słowo od słowa perushim, a dalej wam powiem od słowa haverim. Znacie shalom, haverim? Pokój, bracie, pokój, siostro, haverot. Faryzeusze nazywali się też haverim, bracia. Byli silną społecznością Żydów. Nie byli kapłanami, byli ludźmi słowa. Dla nich pięcioksiąg mojżeszowy i wykłady uznanych przez nich rabinów były podstawą ich życia. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił: komara przecedzacie. Weź, siostro, nasyp sobie kaszy do cedzaka, wrzuć tam jednego komara, zobaczysz, jak go trudno przecedzić. Mówił o tym, że z mięty i kopru dajecie dziesięcinę. Wiecie, o co w tym chodzi? Gdzie rośnie mięta? Na polu. Koper na polu. Nie trzeba go siać, nie trzeba sadzić, nie trzeba uprawiać. Sam rośnie, sama mięta rośnie. A oni zebrali 10 liści mięty, nie robiąc przy tym nic i mówili: jeden dajemy Panu Bogu, bo to jest nasza dziesięcina. Zebrali 100 gałązek kopru i mówimy: 10 dajemy Bogu, to jest nasza dziesięcina. Rozumiecie tą ideę faryzejską? Rozumiecie? Nie robili przy tym nic, nie starali się nic, a mówili: o, patrzcie się, jacy my jesteśmy. Z mięty i kopru nawet dajemy. To tak, jakbyś z mlecza, bracie, przyniósł ofiarę. Nie urobiłeś się, ale dajesz im: patrz, z mlecza, z mojej działki. I miałeś to jako zaszczyt i mówiłeś: patrz się na mnie. Bo z każdego płodu, mówi Pan Bóg, dajemy dziesięcinę. To z mlecza też. Bracia, kto był jeszcze? Niektórzy mówią, że celnicy równa się grzesznicy. Ja uważam, że tam byli grzesznicy.
każdy celnik był grzesznikiem i każdy faryzeusz był grzesznikiem, ale jeszcze byli ci, którzy nie byli ani celnikami, ani faryzeuszami, tylko kim? Normalnymi, zwykłymi grzesznikami. Takimi jak ty i ja. Ani nie byli zbyt religijni, ani też nie byli zbyt złodziejami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tacy ludzie siadali u stóp Jezusa. A pamiętamy, mówimy faryzeusz, no to beznadzieja. Myślimy jak faryzeusz. Apostoł Paweł był faryzeuszem. Faryzeusz to już dramat. Celnik, złodziej, Boże. Przypominacie sobie świadectwo brata Olka, który będąc w zasadniczej służbie wojskowej był w szpitalu. Pamiętacie to świadectwo? Przypomnę tym, co nie pamiętają albo nie słyszeli. Był w szpitalu. Leżał na oddziale chory w żołnierskiej izolatce. I tam był sanitariusz, który całymi dniami pił, przeklinał i rozboje robił. I Olek był świeżo nawróconym człowiekiem. Wiecie, jakie miał myśli? Boże, co to za człowiek? Jak on w ogóle może tak żyć? Aż pojechał do swojego syna nie tak dawno do Anglii. Patrzy, ten gość siedzi w pierwszej ławce na nabożeństwie. I słyszy, za chwilę zwiastował, będzie pastor taki i taki, wychodzi ten człowiek. Olek szczęka do ziemi. Kiedyś myślałem, że z niego już nic nie będzie. Bracia i siostry, ci faryzeusze też tak myśleli. Wiecie, jak oni myśleli? Faryzeusze o innych ludziach mówili, my jesteśmy ludźmi słowa, a oni są ludźmi ziemi. I mówili, człowiekowi ludu ziemi nie powierza się pieniędzy, nie wierzy się jego świadectwu, nie zawierza się tajemnicy, nie czyni się go opiekunem sieroty, ani funduszów na cele dobroczynne mu się nie daje, nie towarzyszy mu się w podróży, nie prowadzi się z nim jakichkolwiek handlu. Jeżeli wydasz córkę za niego, to jest po prostu tak, jak ją wydał na pożarcie lwom. Tak myśleli faryzeusze o swoich współziomkach Żydach, zwykłych grzesznikach. Nie mówię już o celnikach, bo ci już całkiem byli straceni. Unikali z wszystkimi kontaktów, nazywali się braćmi. Wiecie, zamknięci między sobą, jeden na drugiego patrzył, mówił, popatrz, ja tak święcie żyję, miętę koper daję, 3 razy się modlę, ty też tak robisz, cieszyli się z tego. Ale wychodzi Bruno, który jest jak znak Jezusa. Jezus mówił do innych też. A oni ze sobą się zamykali, nie pozwalali się kontaktować z nikim i mówili, jakby wszyscy żyli tak jak my, to wszyscy by dostąpili zbawienia. Dlaczego? Bo nasze uczynki temu służą. Nie patrzyli na serce, nie patrzyli na wnętrze, patrzyli na to, co widać. Byli przekonani, że to jest właściwe. Mówili, będzie radość w niebie z powodu zgładzenia jednego grzesznika przed obliczem Boga. Oczekiwali na unicestwienie grzeszników. I przed tych celników i tych faryzeuszy i tych zwykłych grzeszników staje Jezus. I mówi do nich przypowieść o zgubionej owcy. A mówi do nich 3 przypowieści o 3 zgubionych rzeczach. Bo życie człowieka towarzyszy mu ciągle gubienie i co? I znajdowanie, na szczęście. Nie zawsze się znajduje, ale nasze życie takie jest, że coś gubimy i coś znajdujemy. Jak gubimy, jesteśmy smutni, a jak znajdujemy, to się cieszymy. I tak jak zaczęliśmy od tego, nie są tu postacie ze spiżu, nie są tu jakieś, rozumiecie, postacie, jakby powiedzieć, fikcyjne, ale rzeczywiste sytuacje z życia ludzi. Przeczytam ten fragment o owcy. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta.
Pan Jezus patrzy na faryzeuszy, którzy mówią, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. To był największy ich problem. Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Ten celników przyjmuje i jada z nimi. Ten na nas, faryzeuszy, mówi do nas. Co mówi? Mówi do tych wszystkich ludzi. Rzecz, która jest dla nich oczywista. Dlaczego jest oczywista? Pan Bóg jest moim pasterzem. Czy myślicie, że oni nie znali psalmu 32? Gdyż działem Pana jest Jego lud, Jakub wyznaczony Mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadzi go. Nie było przy nim obcego Boga. Bóg jako pasterz jest znanym Żydom obrazem. Nie mają żadnej wątpliwości, że nie mówi o pasterzu. I nie mówi o owcach jako zwierzętach. Ale w tej przypowieści od razu dostrzegają pasterza, który troszczy się o swoje owce i wszyscy to wiecie. Mówi to do grzeszników, do ludzi zagubionych. Słuchajcie. Kto z was nie czyni starania, aby swoje dobro ochronić? Kto z was nie szuka i nie zostawia wszystkiego, aby znaleźć cenne dobro, jakim była owca? My dzisiaj patrzymy, tam jedna owca, co to jest? Pamiętajcie, że to był zupełnie inny czas niż dzisiaj. Ludzie w większości byli biedni, nie mieli nic. Jeśli ktoś miał 100 owiec, to był middle class. Każda ta owca była cenna dla niego. Szukał jej, ale zadaję sobie pytanie i myślę, że warto sobie w tej przypowieści zadać jedno pytanie. Dlaczego ta owca poszła z tego stada? To jest pytanie. To jest pytanie. Pasterz był zły? To jest pytanie, bracia i siostry, które sobie zadaję, kiedy słucham i czytam tą przypowieść. Dlaczego owca poszła? Z głupoty możemy powiedzieć. A może jej nie było dobrze na tym pastwisku? A może w cudzysłowie mówiąc, inne owce powiedziały, znalazłyśmy lepsze. Lepsze pastwiska mamy. Idziemy. Dla Żydów w tamtym czasie ten obraz był jasny. Trudno znaleźć lepsze pastwiska było. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ziemi zielonej było strasznie mało. Wszystko było otoczone pustyniami. Więc właściwie miejsca na wypas było niewiele. Niewiele było miejsca na wypas. I trudno było liczyć, że w tych okolicach, gdzie Pan Jezus głosił, rozumiecie, nagle były sawanny i trawy do pasa jak w Bieszczadach. Nie było tak. Po prostu wszędzie trzeba było szukać. No nie wiem, w Bieszczadach nie ma trawy po pas, wiem. No dobrze, do kostek. W każdym razie szukać zielonych pastwisk. No nie tak jak w Bieszczadach, że się wypuszcza krówki na pole, no nie, i tam się pasą. Trzeba było iść i szukać z nimi tych stad, tak jak górale polscy, wiecie, przepędzali owce i te wszystkie redyki, nie znam się na tym, ale szukali pastwisk. Zresztą, co było takie urągające pasterzowi izraelskiemu, to, że wypasał nie na swoim. Nie był szczególnie szanowany, bo wypasał nie na swoim. No ale wybaczano to, bo nikt nie chciał paść tych owiec, więc wybaczano tak jak tym góralom naszym, że chodzą po halach jakby niczyich, czyli wspólnych, no nie? I wypasają. I wiecie, oni to jest pytanie, które zadaję sobie ja z wami. Dlaczego ta owca odeszła? I widzicie, tu jest ten sam problem, który doświadczamy my dzisiaj w Kościele. Ile owiec odeszło? Ile owiec poszło szukać innych pastwisk? ale. Nie jesteś nieznanym, niezidentyfikowanym peselem. Jesteś cennym, znanym Panu Bogu obiektem Jego miłości. Tak, bracia i siostry. Każdy z nas jest zapisany w księdze życia. Indywidualnie pod swoim numerem, możemy sobie powiedzieć w dzisiejszym czasie. I pasterz doskonale zobaczył, że nie ma jednej owcy. Bracia i siostry, to nie było tak, że był jeden pasterz w jednym stadzie, bo z tej przypowieści wygląda tak, że nie zostawił te 99 owiec, to możemy powiedzieć, no trochę nierozsądny ten pasterz, bo zostawił 99, poszedł za jedną, no to w tym czasie mu zginie 40. Nie tak. Było tych pasterzy kilku, ale jeden był lider. A kto jest tym pomocnikiem pasterza, bracia i siostry? Powiedzcie mi. Kto jest pomocnikiem pasterza, który pasie swoje owce? Ty i ja. Bóg pójdzie za tą owcą. Ty zostaniesz pilnować reszty, a kiedy ją znajdzie, to przyprowadzi do ciebie, do tej społeczności. I co będziesz robił? Radował się i cieszył, że zginęła owca, a się znalazła. Czy chcecie się radować i cieszyć? Panie, jak ja dziękuję Ci za Zbyszka i Bruna. Wiecie czemu? Bo to są zgubione owce, które się znalazły. Ja dziękuję za nich z całego serca. Bo dzisiaj Bruno wychodzi. I już myślałem, Bruno, że Ci powiem, kontynuuj. Niech Duch Święty Ci prowadzi. Tak. Już. No ale myślę, no, rozumiecie? A Zbyszek? Czemu go Zbyszkowi brakuje? Gdzie ten Zbyszek się gdzieś schował mi? Jest. Bracia i siostry, znaleziona owca, gdzieś zawikłana w życiu, szukała lepszych pastwisk, szukała wspaniałych rzeczy, szukała doznań tego świata, no cudownych rzeczy. Aż pewnego dnia pasterz ją znalazł, ale także i ktoś był z tym pasterzem, który przyszedł do ciebie, Zbyszku czy Bruno. Był pomocnik pasterza, ten tu, na ziemi, który przypominał ci o tym, przypominał wam o tym, przypomina nam o tym, że jesteśmy pańscy. Bracia i siostry, co zawołał Bóg Ojciec, kiedy Adam zgrzeszył i kiedy ukrył się z Ewą? Co zawołał? Gdzie jesteś? Kto szukał? Bóg szukał. I prorok Izajasz mówi, że szukajcie Pana, dopóki Go można odnaleźć, tak? Tak i amen. Ale wiecie, szukanie Boga i szukanie człowieka połączone jest z dwoma przeciwległymi wektorami. Dlaczego? Bo człowiek musi szukać Boga i Bóg szuka człowieka. To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem. Bracia, siostry, czy rozumiecie, co nas spotkało? Nie żeby się w pychę unosić, ale wdzięczność dla Pana, że Bóg pozwolił ci się znaleźć, kiedy Go szukałeś. Wracam do faryzeuszy, celników i grzeszników. Ilu tu na tej sali jest, którzy byli bogobojni i religijni, chodzili do kościoła, na pielgrzymki do Częstochowy, w grupie charyzmatycznej zaczęli działać. I co? I pewnego dnia zrozumieli co? Że czegoś im brakuje, że czegoś nie ma. Inny żył w świecie, w wymiocinach tego świata. Pił, palił, rozumiecie, nie wiem, co jeszcze robił. I pewnego dnia zrozumiał, czegoś mi brakuje. Inny był zwykłym, takim jak ja człowiekiem. Studiowałem, byłem przyzwoitym chłopakiem, rzadko się upijałem, no może raz na rok. Nie paliłem papierosów, nie brałem narkotyków. No porządny chłop. Ale pewnego dnia, kiedy Bóg do mnie przemówił, to mnie znalazł. I zrozumiałem, że czegoś mi brakuje, a może kogoś mi brakuje. I stanąłem przed Nim i powiedziałem, Boże, to wszystko jest próżny, daremny, beznadziejny trud, czym się zajmuję. Ale do tego jeszcze dojdę, bo jak wiecie, bracia i siostry, jeżeli nie ma koło ciebie siostry i brata, i to mówię też do siebie,
dołóżmy wszelkich starań, aby z tymi, którzy byli z nami, starać się utrzymać kontakt. Starać się przypominać, że kiedyś byli owcą z pastwiska, gdzieś poszli, oddalili się, ale Bóg nie zapomniał o swojej własności. Biblia o tym wyraźnie mówi. Prawowierny wyznawca judaizmu z góry spisywał na straty wszystkich celników i grzeszników, ale Bóg tego nie czyni. Człowiek może zrezygnować z grzesznika. Człowiek może powiedzieć tak, z niego to już nic nie będzie. Czasem mamy takie myśli. Bóg nie ma takich myśli. Bóg nie ma takich myśli. Przypominam wam o tym. Bracia i siostry, Bóg lubi tych, którzy nie błądzą. Ale ilu takich jest? Ale najbardziej cieszy się kiedy? Kiedy człowiek zgubiony wraca. I to jest jego radością. Sprawiliście, i my wszyscy, Bogu wielką radość, kiedy przyszliśmy na kolanach pod jego tron. Pan Jezus mówi, że niebo się raduje, kiedy grzesznik się nawraca, a szczególnie się raduje, gdy ten, który kiedyś odpadł ze stada, wrócił do niego. Wtedy się szczególnie raduje. Bierze na ramiona, sprasza przyjaciół, sąsiadów, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owce. A potem dalej Pan Jezus mówi o niewieście. Dzisiaj przed nabożeństwem przywitałem najpierw brata, potem siostrę. Zażartowaliśmy, że powinno być odwrotnie, a może nie. Może najpierw brata, a potem siostrę. Bracia i siostry, w czasach Pana Jezusa bogobojny Żyd modlił się: dziękuję Ci, Panie Boże, żeś mnie nie stworzył kobietą. Nie ma się co śmiać. Po prostu tak było. I kiedy Pan Jezus wśród tych grzeszników były na niewiasty, może wśród celników nie i wśród faryzeuszy na pewno nie, to wśród tych grzeszników były niewiasty. I nagle po owcy Pan Jezus mówi o dziewczynie, o niewieście, o pannie. Mówi: słuchajcie, albo jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. A wszystko to jest odpowiedzią na szemranie faryzeuszy jakie? Ten grzeszników przyjmuje i z nimi jada. A Pan Jezus nie tylko, że ich przyjmuje, Pan Jezus ich szuka. Parę słów o tej przypowieści, bo nigdy nie wiedziałem. Możemy sobie zadać pytanie. Srebrna drachma. Wiemy, to jest jedna dniówka niewykształconego robotnika w tamtych czasach. Czyli za dzień zarabiał drachmę. Czyli 10 dni roboty. Pytanie jest, czy to jest dużo pieniędzy, jedna drachma. No myślę, że możemy powiedzieć, że nie. Zadajemy sobie w takim razie pytanie, dlaczegoż ona ją tak szukała? No jedna drachma, no może była bardzo biedna. Może była bardzo biedna. Wszystko na to wskazuje, że nie miała męża. Bo może by było napisane, że bała się męża. Ale nie dlatego nie miała męża. Mianowicie, bracia i siostry, w tamtym czasie był taki zwyczaj. I teraz zrozumiecie tą przypowieść tak, jak ja byłem was i muszę się z wami tym podzielić. Mianowicie, panny przystrajały swoją głowę takim wianuszkiem, który składał się z 10 srebrnych drachm połączonych łańcuszkiem. Był to ich posag. Świadczyło o jej takiej jakby powiedzieć zacności. To najczęściej dostawało się od kogoś z rodziny. U nas też taki zwyczaj jest, że w pewnym momencie dostaje się medalik, tak? Taki szczególny. A potem drugi raz zakłada się na palec obrączkę. To jest szczególny kawałek złota. To jest szczególny
kawałek drachmy, szczególny kawałek, rozumiecie? To miało dla niej takie znaczenie. To nie była jakaś tam srebrny grosz, który używamy. Dla niej to miało znaczenie, bo to była ta drachma z jej wieńca, z jej przyozdobienia na głowę. Dalej. Dzisiaj wykładzina podłogowa, tak? Deska barlinecka. Tak wygląda podłoga w naszym domu. Jak ci spadnie złotówka, no to widać, zaświecasz światło. Jak wyglądał dom żydowski? Albo wykuta podłoga w skale, no to wiecie, jak wygląda podłoga w jaskini. Do tego przykryta, rozumiecie, dywanem z trzciny, słomy. I szukaj w tym grosza. Do tego okno w ścianie 45 cm średnicy. Bo ludzie się chronili przed zimą, przed gorącem, więc domy miały strasznie małe okna i było w nich ciemno generalnie. Rozumiecie, jaki trud włożyła ta niewiasta, żeby znaleźć tą drachmę srebrną? Omiatała trzcinową miotłą, wysłuchiwała jej brzęknięcia, patrzyła, czy może nie zabłyśnie, zapaliła jakąś lampę oliwną, która wiecie, jakie daje światło. Mordowała się, żeby znaleźć, ale bardzo jej znależało. I bracia i siostry, i to jest właśnie ten fenomen, że ona sprosiła niewiasty, nie facetów. Dlatego Pan Jezus mówi o niewiastach i mówi o tym, że szuka też niewiast, co dla nich było straszną rzeczą. My tego dziś nie rozumiemy. Kobiety były w przedsionku dla kobiet. Pan Jezus postawił kobietę w tym miejscu i dzisiaj to, co mamy dziś, ja nie chcę mówić o tym, co jest już całkowitym przekrętem, że już płeć jest równa płci i w ogóle jeden może być tym samym, ale mówię o tym, co jest dzisiaj. Kobieta i jej rola. To właśnie Pan Jezus jest podtwórcą i twórcą zaczął to głosić. I to jest ten moment, który mówi wśród trzech przypowieści. Najpierw mówi o zwierzęciu, potem mówi o drachmie, a potem mówi o człowieku. I najpierw mówi o pasterzu, potem mówi o kobiecie, a potem mówi o Bogu. Pan Jezus i jego przypowieści to jest, kochani, to jest fenomen mądrości Bożej. A o czym Pan Jezus mówi? O Królestwie Bożym. O zasadach Królestwa Bożego. Bo przecież ci faryzeusze mówili też o Królestwie Bożym, jak ono wygląda. Oni myśleli, że ono tak wygląda, jak oni myślą. Celnicy w ogóle o tym nie myśleli, a grzesznicy zastanawiali się. A grzesznicy zastanawiali się. Sprasza wszystkich niewiasta i raduje się, nie wszystkich, tylko niewiasty, sprasza i raduje się. I one rozumieją wszystkie, co to znaczy, że ona znalazła jedną z 10 drachm. Bo jedna mogła powiedzieć, no ale dobra, no to co tam, wiesz co, ja to mam 5 drachm i nie szukam w ogóle. One doskonale rozumiały, co to znaczy, że znalazła jedną z 10 drachm. Jedną z jej wiańca. Drachma szczególna. Tak jak obrączka. Ja pamiętam, jak niedawno po ślubie graliśmy w piłkę i uderzyła piłka. Miałem jeszcze wtedy jako młody żonkoś za luźną obrączkę, bo teraz to nawet piłą, jakby mi ucięli palec, to by mi nie spadła, no nie? I uderzyła mnie piłka i poleciała obrączkę. Ile żeśmy z Ewą szukali tej obrączki w trawniku? W trawniku. No wiecie, jak to jest szukanie. No ale chwała Bogu, znalazłem. I taki byłem szczęśliwy. Bo to nie był, wiecie, kawałek złota jakiś tam, albo pierścionek, który znalazłem na wycieczce i sobie założyłem i chodziłem z nim. To była obrączka z mojego ślubu. Wiem, że to głupie, że mam do tego jakieś przywiązanie. Wybaczcie mi. To jest szczególny kawał złota. Szczególny kawałek złota. Wiecie, który będę nosił do końca swojego życia. Chyba, że Pan Bóg inaczej jeszcze zadecyduje. Nie myślcie o rozwodzie, dziewczyny, nie śmiejcie się. Są jeszcze inne powody, gdzie można zdjąć obrączkę. Aj, Boże, drogi dzieci młode, o czym wy myślicie?
No i oczywiście zaraz
pokażę. Czy inaczej teraz rozumiecie tą przypowieść? Czy inaczej rozumiecie poszukiwanie? Czy inaczej rozumiecie trud, jaki włożyła ta niewiasta, żeby to znaleźć? To nie jest jakiś tam grosz. To nie jest problem taki, jak dziś Kronopol, odkurzacz, wiesz, wciągnę, to znajdę go w worku. To nie jest tak. Tak fajnie jest, że jak pomyślisz, że dom był tak zbudowany, że miał tylko ściany, no nie, a dach był z trzciny plus dwie deski, no to łatwo sobie wyobrazić, jak tego niesprawnego, no bo tak mówimy, no zdjęli dach i go spuścili. No gratuluję, no niech u mnie w domu zdejmą dach i spuszczą kogoś na dół. No trzeba przepić strop, 16 centymetrów betonu, no nie, zdjąć krokwie 20 na 14 dachówki. A to było takie proste i oczywiste. Parę palm, dwie deski, dach. Nie musieli się tak bardzo utrudzić. Gorzej było go tak spuścić, żeby nie spadł. A potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. Rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Znacie tą przypowieść. Piotrek, możesz wyświetlić Łukasz 15, 11, 32. Bracia i siostry, to też wymaga wyjaśnienia. Temu synowi naprawdę się należało. My myślimy w ten sposób, że naszym dzieciom się należy, jak umrę. W Izraelu było inaczej. Jedna trzecia należała się młodszemu synowi, dwie trzecie należały się starszemu synowi. On po prostu był niecierpliwy. On już szukał innego pastwiska. On był niezadowolony z tego, co ma w domu. I jemu się to należało. Ojciec z nim nie dyskutował, zwróćcie uwagę. Ojciec powiedział, takie jest prawo, daję ci. Bierz, idź. Nie mówił, synu, tyle na to robiłem. Popatrzcie się na tą przypowieść. Daję mu i ten idzie. Wiemy, że roztrwonił, wiemy, że dramat. Wiemy, że pasał świnie. Wyobraźcie sobie, Żyd pasał świnie. Gdzie on był? W obcym kraju zupełnie. To świadczy o tym. Jaki Żyd hodował świnie? Nie ma takiej możliwości. A on pasał świnie, gdzieś poszedł zupełnie w inną kulturę. Podróżnik się znalazł, roztrwonił wszystko. A ojciec czekał. Bracia i siostry, Bóg obdarzył ciebie i mnie wolną wolą. Bóg ofiarował ci wiele i mnie. Obdarzył cię wolną wolą. Mówi, bierz. Bierz. Rób z tym, co chcesz. Oni to doskonale rozumieli. Doskonale rozumieli, że temu synowi się należało i nawet tak myśleli. No i dobrze, należało mu się, powinien dostać. Ale kiedy już jadł te strąki, kiedy utaplał się już do końca, tak jak ci spośród nas, którzy przyszli do Boga z tego dramatu, to co się stało w jego życiu? On wejrzał w siebie. Co to znaczy? Bracia, on wejrzał w siebie. On się nawrócił. On po prostu, tak jak ty i ja, wejrzałeś w siebie i popatrzył i mówi, w czym ja trwam? Co ja robię w ogóle? Co ja w ogóle robię? I wiecie, najbardziej powstrząsające, oprócz tego, że ojciec na niego czekał, że go wyglądał, że wierzył w to, że on wróci. Bo gdyby nie wierzył, nie wychodziłby. Spisałby go na stratę, jak każdy faryzeusz. Powiedział, nie chcę mieć z tym synem nic wspólnego. Przejadł, przepił, przehulał. Jego sprawa. To ten ojciec wychodził i czekał. I powiem wam, że dla tych faryzeuszy, którzy rozumowali tak, jak wam mówiłem na początku, był to szok, że ojciec, a doskonale wiedzieli, że tym ojcem jest Bóg,
że Ojciec czeka na grzesznika. Daleko więcej. Wiecie, że przygotował płaszcz, nałożył mu pierścień, przygotował ucztę. Wiecie o tym wszystkim. Przywitał go jak kogo? Jak swojego syna, który co? Który umarł, a ożył. Przywitał ciebie i mnie jak swojego syna, jak swoją córkę, która była martwa, a ożyła. Ważny jest drugi brat. Drugi brat już wtedy, myślę, że kamienie powoli faryzeusze brali do ręki, dlatego że drugi brat powiedział prostą rzecz. Ojcze, jak możesz? Oto nie brat mój wrócił, ale syn twój wrócił. On nie traktuje swojego brata jak brata. On go traktuje jak syna swojego ojca. On nie chce mieć nic z nim wspólnego. Mówi, oto twój syn. Takiego masz syna. Widzisz, tatusiu? Widzisz, takiego masz syna. Wrócił. Tyś wypaśną wieczerzę dla niego przygotował, a ja tu całe życie służyłem komu? Tobie. W jaki sposób? Czekając zapłaty. Czyli myślał dokładnie jak każdy faryzeusz. Ja tu robiłem, ja tu cały czas byłem, ten przechuśtał wszystko. Twój syn, nie mój brat, twój syn. Dlatego, że w jego głowie nie mogło się pomieścić to, że on jest jego bratem. Dlaczego? Bo jego bratem mógł być tylko inny faryzeusz, brat. Haverim. I on mówi, i ty. I wtedy Pan Jezus mówi rzecz, którą faryzeusze zrozumieli. Tak myślę. Słuchajcie, faryzeusze, moje zawsze było wasze. Wytrwaliście tak jak, popatrzcie się, że to, że apostoł Paweł był doskonałym narzędziem w rękach Boga, to co? To, że był faryzeuszem, dało mu co? Wiedzę na temat prawa. Doskonałą wiedzę, wyuczoną. U najlepszego nauczyciela Gamaliela, tak? Wyuczoną. I był świetny z prawa żydowskiego. Ale co? Nie wejrzał w siebie tak jak młodszy syn, tylko dalej myślał tak. Ten twój syn, taki łajdak, a ty tak zrobiłeś dla niego, tak, a ja, on należało mu się wyrzucić i zamknąć przed nim drzwi, a ja byłem z tobą. I wtedy padają te słowa, synu, synu mój, przecież to wszystko miałeś. Ja, twój Bóg, dałem ci to wszystko. Dałem ci prawo, dałem ci ustawy, dałem ci poznanie i mogłeś w tym trwać z nawróconym sercem, z przemienionym sercem, a ty liczyłeś, że zapłata jest za twoje dzieła. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że zapłata jest za twoje dzieła, za to, że się tak truciłeś. Bracia i siostry, dlatego brata starszego po prostu posłuszeństwo ojcu było obowiązkiem. To był obowiązek, on to traktował jako obowiązek, a nie przywilej i służba miłości. Nie współczuł nic tamtemu drugiemu. My też czasem mamy taką postawę. No tak, żeś sobie narobił, to tak masz. I przypowieść ta nigdy nie powinna być nazywana przypowieścią o marnotrawnym synu. Tylko o kim? O miłującym ojcu. Bo bohaterem tej przypowieści nie jest syn. Bohaterem tej przypowieści jest ojciec. Bóg. Bracia, trzy przypowieści. Raz owca, czyli zwierzę, raz moneta, czyli rzecz, raz człowiek, raz strata 1%, raz strata 10% przy drachmie i raz strata 33%.
Bóg przyjmuje tych, którzy są szczególnie zgubieni. Pada pytanie, a zatem co mamy czynić? Upamiętajcie się i wierzcie w Jezusa Chrystusa. A więc, bracia i siostry, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem zgubioną owcę. Weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Należało się weselić i radować, że ten twój brat, nie mój syn, tak mówi ojciec, ten twój brat był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I chcę na koniec przeczytać z tego fragmentu, który czytał na początek brat Andrzej. Sekundę. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. On cały czas szuka każdego z nas, tego szczególnie, który oddala się od Jego stada. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bracia i siostry, za tydzień wieczerza. Wieczerza to jest taki egzamin. Z egzamin ze społeczności z Panem. Może Bóg właśnie mówi do mnie i do ciebie. Moja kochana owco, moja moneto, mój synu. Czy nie zapędziłeś się za daleko, czy nie pogubiłeś się trochę? Czy nie jest pora, abyś wejrzał w siebie? Bo ja, twój ojciec, czekam. Ja, twój ojciec, czekam. Czekam na ciebie. Powstańmy, bracia i siostry.